trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Małe wspólnoty, wędrowne kaznodziejstwo, świeccy rekolekcjoniści. Na duchowej mapie Polski sporo się dzieje, budzi się duch, a może to tylko chwilowa moda. Jaka jest wartość życia duchowego dla nas? Witają Państwa ksiądz Jerzy Babiak, także Kacper Słowik, Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Powracamy z trudnymi sprawami, a dzisiaj chcemy mówić o tym, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości. Na Stadionie Narodowym gromadzi się bez problemu ponad 60 tysięcy osób, 500 księży i jeden rekolekcjonista, ojciec John Baptista Bashabora z Ugandy. Benedyktyński, ale i nie tylko. Ośrodki rekolekcyjne pękają w szwach, a o rezerwację miejsc trzeba się przynajmniej rok wcześniej starać. Tymczasem CBOS w 2015 roku stwierdza, niezachwianą wiarę w Boga deklaruje 56% Polaków. A Karl Rainer, jezuita, jeden z najznamienitszych teologów XX wieku, powie: chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie. Czy rzeczywiście życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości? Pozostańcie razem z nami, tak jak zawsze. Audycja Trudne Sprawy to audycja otwarta. Możemy zatem telefonować do Radia Rodzina, ale i możemy pisać na naszym portalu na Facebooku. Zachęcamy także do głosowania w sądzie. A pierwszy utwór, który chcemy emitować, to zespół Lux Torpeda, utwór zatytułowany Hymn. Kiedy duch i serce jest silniejsze niż ciało, to ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Wiara, siła, męstwo to nasze zwycięstwo.
Oh,
Słuchają Państwo audycji Trudne Sprawy, dzisiaj o życiu duchowym i pytanie, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości. Powiedzmy najpierw, czym jest życie duchowe? Kiedy szukałem definicji, to niejednokrotnie pojawiały się te informacje, że niezmiernie trudno jest precyzyjnie określić to, czym jest życie duchowe. Jednakże teolodzy życia duchowego zajmują się tą rzeczywistością i ubierają w dobre słowa to zjawisko, które funkcjonuje przecież wśród tak wielu ludzi, życie duchowe.
Moim zdaniem, no nie jestem teologiem, ale według mnie życie duchowe to jest taka naturalna zdolność człowieka do czucia czegoś więcej, bo mamy ten nasz świat, mamy tą fizyczność, mamy tą jakby sferę psychiczną, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy musimy rzeczywiście trochę się unieść duchowo, no to nie potrafimy znaleźć jakby racjonalnego rozwiązania. I to jest właśnie to. Poznajemy siebie, poznajemy świat, ale za pomocą trochę innych sposobów.
Bo kiedy patrzymy na mapę świata i na ludzi, którzy żyją, czy też żyli na świecie, to faktycznie zdecydowana większość ma te duchowe inspiracje, choćby i religie naturalne, choćby i wielkie religie monoteistyczne, ale także i inne, nawet i sekty, bazują na tej duchowej przestrzeni człowieka. Gdzieś jest w nas taki dar, taki potencjał, taka możliwość, że możemy być duchowi. Ksiądz dr Marek Dziewiecki mówi o tym, że duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, czyli do znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam. To bardzo, bardzo ważne pytania. To coś, co dotyczy naszego życia, naszego istnienia.
Tak, to jest to, co ksiądz powiedział. To jest coś, co dotyczy wszystkich. Dlatego ta duchowość jest taka silna w każdym zakątku świata. Dlatego każdy człowiek, zadając sobie te pytania, jakby no nie dąży do stworzenia religii, on po prostu ją ma w sobie, on potrzebuje w coś wierzyć.
Nasza duchowość chrześcijańska bardzo mocno wiąże się z obecnością Boga w naszym życiu i mówimy rzeczywiście, że jest to działanie Boga w życiu człowieka, ale z drugiej strony duchowość chrześcijańska to gotowość człowieka do przyjęcia tego działania, do przyjęcia Bożej łaski. I więcej, odpowiedź na to działanie Bożej łaski poprzez przemianę, która dokonuje się w nas. Tak więc Pan Bóg w człowieku dokonuje swoją łaską przemiany, a człowiek otwiera swoje wnętrze na jego obecność. Czy są takie duchowości, które są pozbawione Boga? Czy możliwa jest w ogóle duchowość, w której nie ma Boga? Duchowość, która gdzieś sięga do wnętrza człowieka bez Boga?
Jeśli mówimy o takiej czystej, prawdziwej, niekomercyjnej duchowości, to nawet jeśli nie znamy tego chrześcijańskiego Boga, to i tak możemy być blisko Niego, bo było wiele narodów, wiele ludów, które tak naprawdę jakby nie miały dostępu do tej cywilizacji i nie miały jak się dowiedzieć o Bogu, a i tak były blisko Niego, bo właśnie to wszystko wychodziło głęboko z nich.
Wychodziło z ich serca, z ich natury. Takimi uczynił nas Bóg, który tchnął ducha w człowieka i właśnie ten duch stał się ożywicielem. Ożywicielem też naszej fizyczności, naszej psychiczności, naszego całego życia. Kiedy patrzymy na życie duchowe, to możemy odnaleźć różnego rodzaju kategorie. Oczywiście jest ta duchowość dalekowschodnia, orientalna. Jest dzisiaj ta duchowość, która wiąże się z nowymi propozycjami, bardzo niebezpiecznymi, z tym stylem i z filozofią New Age, ale też jest duchowość wieków, na przykład duchowość średniowieczna, czy duchowość epoki odrodzenia, a dzisiaj duchowość współczesności. Każdy okres czasowy i ludzie w tym okresie tworzyli swoją duchowość chrześcijańską i kiedy patrzymy na duchowość średniowiecza w naszej wierze, a na współczesną, to możemy dostrzegać wiele różnic. Jak jeszcze moglibyśmy dzielić i rozróżniać duchowość chrześcijańską?
No nie tylko chrześcijańską, ale każdą duchowość możemy rozróżniać na podstawie stanów społecznych, tak? Bo może i ci, którzy są bogatsi i ci, którzy są biedniejsi, wierzą w to samo, ale manifestują to w zupełnie różny sposób, tak? Mamy różne przykłady, mamy takie piękne polskie tradycje ze wsi, a niekoniecznie jest z miast, bo no, w mieście ludzie po prostu chodzili do kościoła i nie potrzebowali takiej większej manifestacji tej wiary, a ludzie na przykład ze wsi urządzali festyny, wielkie zabawy, właśnie te zielone świątki i tak dalej. Dlatego to też zależy tak jakby od stanu społecznego, który sobie narzuciliśmy jakby jako ludzie.
Tak. I kiedy patrzymy na te stany społeczne w naszej wierze i poszukujemy duchowości, to wśród tych stanów jest oczywiście duchowość kapłańska, jest zakonna, jest duchowość świecka, jest duchowość małżeńska, ale idąc dalej, na przykład w duchowości zakonnej rozróżniamy takie style życia duchowego, jak duchowość franciszkańska, dominikańska, benedyktyńska, karmelitańska, ignacjańska i pewno dziesiątki różnego rodzaju innych duchowości możemy odkrywać i poznawać w naszym chrześcijańskim życiu. Jesteśmy duchowi. Takimi uczynił nas Bóg bez względu na religię, na pochodzenie, na majętność. Mamy takie predyspozycje w naszej wierze chrześcijańskiej. Możemy być duchowymi w sposób bardzo świadomy, kiedy Pan Bóg działa w nas i kiedy człowiek odpowiada na to działanie Pana Boga. Dzięki duchowości mamy tę zdolność zrozumienia siebie do końca. Pozostańcie razem z nami i zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. 71 322 20 22. Na stronie internetowej Radia Rodzina www.radiorodzina.pl możemy głosować. Aktualnie w sądzie 53% mówi tak, życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości, a 47% z tym się nie zgadza. Także zachęcamy do pisania komentarzy na naszym portalu na Facebooku Trudne Sprawy. A teraz utwór, kolejny utwór, także w temacie dusza. Gienek Loska, znany nam z Wrocławia, zaśpiewa: czyjaż to dusza zmęczona leży tam? Chyba nie moja, jeszcze dzisiaj nie.
Dokończ swój plan. Już jutro nadejdzie ostatni, ostatni twój sen.
W trudnych sprawach dzisiaj o tym, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości i rzeczywiście możemy być zdumieni. Ten narodowy stadion przepełniony ludźmi, którzy wychwalają Pana Boga, którzy wsłuchują się w konferencje, uczestniczą w Eucharystii, to jest wielki znak zapytania i wielki też znak dla nas wszystkich, że życie duchowe budzi się w Polakach. Czy rzeczywiście tak jest, że u Polaków życie duchowe zyskuje na wartości, że staje się dla nas coraz bardziej ważne, że chcemy jemu poświęcać czas, że chcemy to życie duchowe w nas rozwijać. Kiedy patrzymy na to, że niezachwianą wiarę w Boga rok temu zadeklarowało 56% Polaków, to jednak możemy zastanawiać się, co jest tak naprawdę w nas. Czy te 56% to nie za mało? Patrząc na dzisiejszą sondę na stronie Radia Rodzina, którą prowadzimy od początku audycji, 53% mówi tak, życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości, ale 47% jest temu przeciwne. Tak więc nie dostrzegamy jakiejś euforii, jakiejś szalonej siły, która rozwija nasze życie duchowe i nie możemy raczej stwierdzić wprost, że życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości. Kasper, ty jak patrzysz na życie duchowe Polaków, katolików, czy dostrzegasz, że ono jest coraz bardziej wartościowe, że coraz bardziej je szanujemy?
Znaczy duchowość, jeśli chodzi o społeczeństwo, to zawsze był jakby koncept czasów, tak? W średniowieczu ludzie wierzyli, no, bo nie mieli za wesoło, bo musieli w coś wierzyć, tak? Mieliśmy tą czarną śmierć. Ogólnie nie było wesoło, wszędzie wojny, wszędzie głód, wszędzie cierpienie. Dlatego ludzie zwracali się do Boga. Teraz mamy takie czasy, gdzie ludzie tak naprawdę mają wiele różnych bożków i tak naprawdę wolą się zwrócić do nich i wolą do nich dążyć. Mamy taki ten nasz świat cały czas zabiegany, cały czas po prostu według wskazówek zegarka, ciągle za pieniędzmi, ciągle za sławą i może dlatego jest tyle, to aż właśnie, tyle albo tylko tyle
jeszcze
wiernych.
Nie tak dawno, kiedy przypominamy sobie życie naszych dziadków choćby, to w ich duchowości była taka naturalna skłonność do tego, żeby w ciągu dnia zatrzymać się w czasie pracy, nawet odmówić modlitwy Anioł Pański, aby właśnie co niedzielę być w kościele, aby się codziennie modlić, czytać Pismo Święte, żywoty świętych. Ta duchowość była rozwijana, była pielęgnowana. Dzisiaj dostrzegamy, że coś jednak nam przeszkadza w życiu duchowym. Jest coś, co nie pozwala nam wszystkim katolikom traktować życie duchowe jako wielką wartość. Benedykt XVI w liście o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej mówi tak. Dzisiaj wielu chrześcijan gorąco pragnie nauczyć się autentycznej i pogłębionej modlitwy, chociaż współczesna kultura ogromnie utrudnia zaspokojenie odczuwalnej przez nich potrzeby ciszy, skupienia i medytacji. Rzeczywiście współczesna kultura jest tym, co przeszkadza naszemu życiu duchowemu?
No, jest przede wszystkim bardzo hałaśliwa, a do jakby myślenia na tematy teologiczne, filozoficzne potrzebujemy takiego wyciszenia nie tylko w nas, ale też na zewnątrz, więc kiedy nie ma tej ciszy na zewnątrz, nie potrafimy jej zebrać w sobie, jakby mamy taką barierę wokół siebie, która nie pozwala nam się skupić na tym, co jest w nas, bo jak już do tego doszliśmy, to tak naprawdę duchowość siedzi w nas i wychodzi od nas.
Nie potrafimy się skupić, nie mamy właśnie takiej możliwości, żeby wsłuchiwać się w bicie serca. Stąd pewno też jedna z największych mistyczek naszego Kościoła katolickiego, można powiedzieć olbrzym życia duchowego, święta Teresa Wielka, mówiła o tym, że nigdy Pana Boga nie może spotkać dusza niespokojna i hałaśliwa. I to życie duchowe nigdy nie może rozwijać się wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś pochłonięci przez hałas, przez ciągłą gonitwę, zapracowanie, zabieganie, jest to coś, co nam przeszkadza, ale czy tylko? Czy tylko umniejsza wartość życia duchowego ta współczesna kultura? Przede wszystkim w naszym życiu duchowym to grzech. To grzech i szatan jest tym, który przede wszystkim krzyżuje nam i niszczy w nas życie duchowe. To grzech jest tym bezpośrednim powodem, że gaśnie w nas ten ogień Bożej łaski. I kiedy patrzymy na nasze grzechy śmiertelne, to dostrzegamy, że one bezpośrednio niszczą rozwój duchowy. Grzechy śmiertelne, w których ludzie trwają, coraz bardziej oddalają go od Boga, coraz bardziej zniechęcają go do modlitwy, do sakramentów, do wypełniania miłości. A kiedy obserwujemy nasze grzechy powszednie, to widzimy, że te grzechy spowalniają nasz rozwój duchowy. I tak faktycznie jest. Grzech jest tym, co przeszkadza naszemu dobremu rozwijaniu się duchowemu. Pozostańcie razem z nami, audycja Trudne Sprawy. Dzisiaj mówimy o tym, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości i zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. 71 322 20 22. Przecież jesteśmy po przepięknych czuwaniach w dzień Pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego. Wiele wspólnot gromadziło się, niezmiernie uduchowionych wspólnot przyjmowało dary Ducha Świętego. Zachęcamy do dzielenia się tym również doświadczeniem obecności i działania Boga, Ducha Świętego w sercu, w życiu duchowym nas wszystkich. Stąd telefony jak najbardziej byłyby wskazane. Przypomnę numer 71 322 20 22. Także możemy głosować na stronie Radia Rodzina i możemy również pisać swoje komentarze na naszym portalu na stronie Facebook. A teraz kolejny utwór zespół Perfect, Odnawiam duszę. Jestem już w drodze tyle lat. Mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę.
Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Tak zajdzie z... rzucając swe przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę w tym.
Znany zespołu Armia, a także 2TM, 2-3 Tomasz Budzyński. Mówi tak, przez wiele lat karmiłem się różnymi rzeczami, gnozą, buddyzmem, zen. To mnie fascynowało, ale to nie dawało mi życia. Wciąż byłem nieszczęśliwy. To Chrystus dał mi życie, wygnał ze mnie demona, uzdrowił mnie i wskrzesił do prawdziwego życia. Doświadczyłem tego, widziałem to wszystko, widziałem jak uwolnił moją żonę. Różnego rodzaju duchowości, różnego rodzaju style życia duchowego pojawiają się także wśród Polaków, szczególnie te z Dalekiego Wschodu, idąc poprzez jogę, ale także i inne duchowości związane z buddyzmem, czy też te modernistyczne, nowoczesne, powiązane z New Age. Mamy wiele rodzajów duchowości także w naszym kościele katolickim, w chrześcijaństwie. Ruchy charyzmatyczne, ruchy medytacyjne, grupy modlitewne. Którą duchowość najlepiej wybrać? Jaką duchowością żyć, żeby być razem z Bogiem i żeby ta duchowość przede wszystkim nie stawała się zagrożeniem, niebezpieczeństwem, żeby ta duchowość była dla nas tym, co pozwoli nam żyć pełnią życia, co pozwoli nam żyć radością. Kiedy patrzymy na różnego rodzaju duchowości, kiedy patrzymy na to, jak ludzie chłoną proponowane style życia duchowego, możemy być zaniepokojeni, ale powinniśmy być przede wszystkim bardzo uważni.
Myślę, że warto by wybrać taką najbardziej usytuowaną pośrodku, w sensie nie za bardzo w jedną, nie za bardzo w drugą, ale taką racjonalną, opierającą się na jakichś rzeczywistych, sprawdzonych naukach, najlepiej z przewodnikiem duchowym, który rzeczywiście wie, o czym mówi, który rzeczywiście dużo przeżył i, no, tak jak mówię, zna się na rzeczy, że tak powiem.
No właśnie, kiedy wiele stylów życia duchowego pojawia się i kiedy moglibyśmy wybrać nieraz te, które nas bardzo fascynują swoim kolorytem, swoim zapachem, swoją melodią czy też rytmem, musimy uważać, tak jak Kacper powiedział, jezuita Hans Waldens Felsen mówił o tym, że powinniśmy mieć granice. Mówił o granicy, której nie można nam nigdy przekroczyć wtedy, kiedy będziemy wybierali nasz styl życia duchowego. Ten człowiek, który jest wykładowcą teologii fundamentalnej i znawcą religii niechrześcijańskich, a więc też tych wszystkich religii orientalnych, mówi, że ta granica tkwi w wyznawaniu przez człowieka tego, że Panem jest Jezus Chrystus. Wyznawanie tego, że Panem jest Jezus Chrystus i to, kiedy jest wypowiadane serca w pełni, świadomie i dobrowolnie, jest taką dobrą granicą, która nie pozwoli nam pójść w kierunkach i w stylach życia duchowego, gdzie nie będzie Chrystusa, gdzie nie będzie obecnego Boga. Dlatego też właśnie mamy uważać, mamy czuwać, mamy być bardzo, bardzo świadomi tego, żeby nie przekraczać tej granicy, żeby nie wchodzić w to, co jest niebezpieczeństwem, żeby nie wchodzić w to, co może nas sprowadzić na życiowe manowce. Za chwilę będziemy chcieli porozmawiać z naszym ekspertem. Przeniesiemy się do XI-wiecznego benedyktyńskiego klasztoru w Lubinie. Z tego, co wiemy, rekolekcje benedyktyńskie cieszą się coraz większą popularnością. Wielu decyduje się na to, aby zastukać do furty ojców benedyktynów i aby poprosić o rekolekcje, zarówno w Lubinie, jak i w Tyńcu, ale i w wielu innych klasztorach, nie tylko benedyktyńskich, rekolekcje cieszą się coraz większym uznaniem. Pewno dlatego, że jest tęsknota ducha. Pewno dlatego, że ludzie chcą rozwijać życie duchowe, chcą odkrywać Boga i chcą odkrywać samego siebie. Mamy już połączenie z naszym gościem. Szczęść Boże, dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam ojca Maksymiliana Nawarę, podprzeora i rzecznika prasowego z opactwa benedyktynów z Lubinia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, dzisiaj o życiu duchowym. Dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji o tym, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości. Ojciec jako benedyktyn mógłby na ten temat powiedzieć wiele. Z tego, co wiem, rekolekcje dla osób z zewnątrz, dla świeckich, także odbywają się w waszym klasztorze. Czy obserwujecie, że rzeczywiście jest jakieś ożywienie, jest jakaś większa gotowość i tęsknota ludzi za rozwojem duchowym?
Przy naszym klasztorze działa tak zwany dom gości i to od samych początków benedyktynów każdy klasztor ma taki dom gości, który umożliwia po prostu dla każdego, kto by chciał, spędzić jakiś czas po prostu z mnichami, włączyć się w naszą modlitwę, w naszą pracę, pobyć z nami trochę w ciszy, być z nami na posiłkach. I to w zasadzie od zawsze goście są w klasztorze. Ostatnimi czasy właściwie tych gości jest troszkę więcej, chociaż indywidualnie nie zauważa się jakiegoś wielkiego tutaj wzrostu. Natomiast też w ramach naszego domu gości organizujemy takie rekolekcje medytacyjne, w których ci, którzy zapisują się na te rekolekcje, przez wiele godzin spędzają czas na modlitwę wewnętrzną, na modlitwie wewnętrznej. Też dużo czasu spędzają na wspólnej recytacji psalmów, zachowują milczenie od piątku do niedzieli. I tutaj akurat widzimy duże zainteresowanie i to zainteresowanie wzrasta z roku na rok. No obecnie nawet mogę powiedzieć, że w kwietniu, kiedy organizowaliśmy takie odosobnienie, możemy przyjąć maksymalnie około 25 do 30 osób, natomiast chętnych mieliśmy ponad 120, więc to też świadczy o tym, że zapotrzebowanie jest duże. No, ludzie łakną takiego miejsca, gdzie wszystko zwalnia, gdzie jest więcej ciszy, gdzie można po prostu pobyć ze sobą samym i spotkać się z Bogiem. Zresztą to jest bardzo stara tradycja benedyktyńska, bo kiedy święty Benedykt odchodził z Rzymu na pustelnię, to święty Grzegorz Wielki napisał o nim, że zamieszkał ze sobą samym w obliczu najwyższego świadka. To habitare secum jest, widać, ciągle aktualne.
To trzeba się cieszyć, trzeba dziękować, że świeccy i ludzie gdzieś odczuwają taką potrzebę i odczytują też ten wewnętrzny imperatyw, tą łaskę, że trzeba zamilknąć i trzeba też posłuchać głosu Pana Boga w swoim sercu. To jest bardzo specyficzny rodzaj duchowości, ojcze. Kiedy patrzymy właśnie na waszą duchowość, to jest to duchowość wyciszenia, modlitwy, recytacji, kontemplacji i pracy oczywiście. Ale widzimy też w świecie chrześcijańskim, naszym katolickim, coraz większy wzrost tej duchowości charyzmatycznej i tej duchowości uwielbieniowej. Jak to pogodzić ze sobą? Czy ta jedna duchowość z drugą się nie wyklucza, nie jest w jakiejś niezgodzie?
Trudno mi jakoś jasno kategoryzować, która duchowość jest jaka. Ja sam wywodzę się z nowej ewangelizacji, więc ja w liceum sam działałem w takiej dość bardzo aktywnej grupie i modlitewnej, i ewangelizacyjnej, więc bardzo dużo zawdzięczam temu ruchowi w ogóle, jeśli chodzi o formację i takie wprowadzenie do modlitwy. Natomiast czego mi brakowało zawsze i może było też takim impulsem do tego, żeby szukać między innymi w tych środowiskach mniejszych, to była właśnie potrzeba ciszy. Bo jednak ta potrzeba ciszy, no tutaj jest czymś takim, co w tych grupach charyzmatycznych nie zawsze jest, a właściwie w dużych spotkaniach raczej rzadko się spotyka jakiś element ciszy. Więc ja bym tego nie przeciwstawiał, bo dla każdy ma jakąś drogę. Sam to widzę po swoim własnym doświadczeniu, że na tej drodze duchowej każdy ma jakieś swoje tempo, swoje etapy, swoje odcinki do przemierzenia i w tym wzrasta, coś odkrywa, do czegoś zmierza. To, co jest istotne, to, żeby odkryć swoją własną metodę modlitwy, dlatego że modlitwa nigdy nie jest pozbawiona metody, to znaczy ona nigdy nie jest bezforemna, zawsze musi mieć jakąś drogę. istotne nie jest to, że jest jakaś jedna idealna i najlepsza metoda modlitwa, która jest adresowana do wszystkich i wszyscy mają w końcu do niej zmierzyć, tylko chodzi o to, żeby każdy na tej swojej drodze odkrył tę właściwą, w której rzeczywiście spotyka się z Bogiem. I myślę, że to jest klucz. Zresztą święty Bazylii mówił, szukaj Boga z całego serca, a znajdziesz Go. I to jest to doświadczenie, że jedni potrzebują bardziej takiego spotkania w większej ilości osób, z większą aktywnością, kiedy czują się, że rzeczywiście mogą wejść to doświadczenie Boga obecnego we wspólnocie, a inni potrzebują takiego odejścia właśnie na samotnie, czy na takie miejsce, jakim jest klasztor gdzieś na wsi, żeby spotkać tego Boga inaczej, w ciszy. To wydaje mi się, że to jest dla każdego indywidualna droga i to, co jest istotne, to jest to, żeby właściwie to rozeznać.
I to jest, myślę, że bardzo piękne, że tak wiele charyzmatów w naszym kościele, w naszej wierze chrześcijańskiej jest i każdy może gdzieś znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce i każdy gdzieś może się rozwijać i być blisko Boga.
Absolutnie uważam, że to jest fenomen Kościoła katolickiego. Sam działam na polu i ekumenicznym i innym, więc mam też spotkania z różnymi osobami. Widzę, że w Kościele katolickim mamy takie bogactwo różnych form modlitwy, spotkania z Bogiem, rekolekcji, możliwości, duchowości, że właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie i wydaje mi się, że to jest taki znak powszechności Kościoła.
Karl Rahner mówił o tym, że chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo w ogóle go nie będzie. Czy rzeczywiście stajemy się coraz bardziej mistykami? Czy aspirujemy do tego dzisiaj?
Nie użyłbym takich wielkich słów jak mistyk. Natomiast na pewno to, co ja mogę zauważyć z tego naszego tutaj skromnego podwórka, to jest taki głód czegoś konkretnego, że jakby coraz więcej ludzi, którzy rzeczywiście chcą być w tym kościele w pełni, potrzebują czegoś konkretnego i za tym konkretem się oglądają, za tym tego konkretu szukają. I przez konkret rozumiem jakąś duchowość, która rzeczywiście prowadzi do autentycznego spotkania z Bogiem i tego, czego oni szukają. Wydaje mi się, że to jest znak na dzisiejszy czas, który jest takim wezwaniem do autentyczności, że formy pobożności, które są już tylko zewnętrzne, czy nawet formy aktywności w Kościele, która jest tylko zewnętrzną przynależnością, one już nie odpowiadają na tę potrzebę wewnętrzną i zaczyna się poszukiwać duchowości, czyli jakby mówiąc językiem Louisa Bouillet, przechodzimy od takiego doświadczenia religijnego ogólnie do doświadczenia duchowego, które wprowadza to doświadczenie religijne na głębszy poziom. Myślę, że to jest taki znak, który można zaobserwować obecnie.
Ojcze, to na koniec powiedzmy jeszcze radiosłuchaczom, co zrobić, żeby można było uczestniczyć w waszych rekolekcjach?
Jest to trudna sprawa, dlatego że chętnych jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie te prośby, które tutaj do nas spływają. Natomiast na pewno trzeba wiedzieć o tym, że klasztor benedyktynów w Lubiniu istnieje od 1070 roku, czyli już jest bardzo stary. I tutaj właśnie tylko z niewielką przerwą benedyktyni są nieustanni, więc też trafiamy do miejsca, które jest bardzo mocno omodlone. My tu zresztą spędzamy dziennie prawie 3 godziny na to, żeby wspólnie recytować psalmy i wspólnie się modlić. I ten dom gości nasz jest otwarty w zasadzie przez cały rok, poza naszym czasem ścisłych rekolekcji, których nie przyjmujemy gości. Każdy może do nas przyjechać, każdy może włączyć się w nasz rytm dnia, pobyć z nami, popracować, pomodlić się. My nigdy nie głosimy nic specjalnego, tylko dajemy właściwie pokój i mówimy, jak my żyjemy i zapraszamy do tego, żeby włączyć się w ten rytm. Jeśli ktoś by był bardziej zainteresowany nauczeniem się pewnej starej praktyki mniejszej modlitwy monologicznej czy powtarzania jednego słowa, no to wtedy zapraszamy na takie rekolekcje specjalnie organizowane raz w miesiącu. No wtedy tutaj właściwie trzeba dużo cierpliwości i wysłanie zgłoszenia. Zapraszamy na naszą stronę internetową benedyktyni.net. Tam można znaleźć wszystkie informacje dotyczące tego, jak funkcjonuje dom gości, do kogo się zgłaszać, jak to wszystko wygląda. I zapraszamy też na stronę lubin-medytacje.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące tego, jak się zapisać na takie rekolekcje medytacyjne, jak uczestniczyć w takich czy jednodniowych, czy kilkudniowych odosobnieniach medytacyjnych.
Wiem, że klasztor też w Tyńcu jest otwarty i też przyjmuje...
Tak, każdy klasztor benedyktyński ma pewną swoją specyfikę, dlatego że my od zawsze jesteśmy autonomiczni, to znaczy poprzez stałość miejsca. Bracia, którzy żyją w jednym miejscu przez całe życie, no wytwarzają pewną specyfikę miejsca, więc troszkę inna specyfika jest w Lubiniu, troszkę inna jest w Tyńcu, troszkę inna jest w Biskupowie, ale jak tak jak mówiłem, każdy może znaleźć taki swój dom duchowy, który jest dla niego odpowiedni.
Jeszcze na koniec chciałbym spytać, czy przybywający na rekolekcje to są raczej ludzie młodzi, w średnim wieku czy starsi?
No, z tego, co ja widzę, to są ludzie w średnim wieku. To są ludzie, którzy już są jakoś osadzeni w życiu, mają już rodziny, chcą jakoś bardziej pogłębić to swoje życie. To nasza duchowość jest jednak bardzo wymagająca i niewielu młodych się decyduje na wejście w tak ostre rekolekcje, jakie jest bycie w ciszy czy bycie w samotności, bo to jest jednak dość duże wyzwanie, ale młodzi też się zdarzają, chociaż w mniejszej liczbie, to są głównie studenci, natomiast w przeważającej większości to są ludzie w średnim wieku.
Bardzo dziękuję, ojcze, za obecność, za udział w naszej audycji i serdecznie pozdrawiam cały wasz klasztor, wszystkich braci. Życzymy dobrej, spokojnej nocy.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również z Panem Bogiem.
Z Bogiem. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Maksymilian Nawara, podprzeor i rzecznik prasowy Opactwa Benedyktynów w Lubinie. Pozostańcie razem z nami. Jest ta audycja Trudne Sprawy. Boże, Ty życie dałeś mi, wiarę i spełnione dni. Jacek Stachurski, utwór Boże, dzięki Ci.
Gdy patrzę w mój młodzieńczy świat, czuję, że mi czegoś brak. Mniej radości i pogody dnia, każdy z nas to dobrze zna. Ale wiem naprawdę, czego chcę. Wiem, dlaczego do życia tak pali ciągle mnie jakiś głos, wciąż powtarza mi, że naprawdę, naprawdę warto żyć. Ty życie dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Boże, Ty siłę dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Czasem starczą, a czasem jak zbity pies. Kto to wie, co spotka mnie, do jakich mam znów zaskomleć dziś, jaki los pisany mi. Ty życie dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Boże, Ty siłę dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Jak tak, jak wiatr, pędzę poprzez świat. Czy to w dzień, czy to w noc, otulony w Twoją moc. Dałeś mi wiarę i spełnione sny. Boże, Ty siłę dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Ty życie dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Boże, Ty siłę dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Ty życie dałeś mi, wiarę i spełnione sny. Boże, Ty siłę dałeś mi, wiarę i spełnione
sny. Słuchajmy Państwa audycji Trudne Sprawy. Czy życie duchowe u Polaków ma coraz większą wartość? Taki temat pod rozwagę dzisiaj zaproponowaliśmy zarówno sobie, jak i wam. Święty Paweł, pisząc list do Galatów, w 5 rozdziale powie o owocach ducha, owocach życia duchowego. I powie tak, jest to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Takie są owoce ducha. Święty Paweł o tym mówi. Kacper, co zrobić, żeby takie owoce duchowe w sobie mieć? My jako chrześcijanie mamy tą perspektywę. Na chrzcie świętym rozpoczyna się nasze życie duchowe, ale czy to tak jest, że te owoce duchowe w nas ciągle będą obecne?
No nie, z pewnością nie są takie przyczepki, które dostajemy razem z chrztem czy jakimkolwiek innym sakramentem. No to jest coś, co trzeba rozwijać, tak? Bo nasze życie to droga, więc analogicznie wszystko, co dotyczy naszego życia, także tego duchowego, jest związane z drogą, z jakimś takim zmiennym procesem i możemy trochę spadać w dół, trochę podnosić się ku górze i te owoce, o których ksiądz mówi, to są takie jakby benefity, które dostajemy, kiedy już osiągniemy jakiś cel, tak? Czyli dochodzimy, łapiemy ten owoc, ale możemy go w każdej chwili stracić, jeśli zejdziemy z tej drogi, którą podążamy, więc jakby odpowiednim, tak jak powinniśmy zdobywać te owoce, to jest przede wszystkim znalezienie samego siebie, bo kiedy znajdziemy siebie, to będziemy w stanie odnaleźć też te owoce, które są w nas, ale musimy je aktywować.
No właśnie to, co mówisz, to Święty Paweł też zwracał uwagę na ten najpiękniejszy owoc życia duchowego, na wiarę, że przechowujemy ten owoc w naczyniach glinianych, w czymś bardzo kruchym, bardzo niestałym i faktycznie musimy czuwać, musimy uważać. Na szczęście w naszej duchowości chrześcijańskiej mamy niesamowicie wielkie wsparcie, łaska Pana Boga i gotowość Boga do tego, że chce nas przemieniać, chce nas umacniać, jest zwłaszcza w Eucharystii. Jest także w Słowie Bożym, które możemy czytać, możemy rozważać i to są bardzo konkretne i bardzo, bardzo dobre momenty, kiedy rzeczywiście życie duchowe może rozwijać się nie dzięki nam, ale dzięki Bogu i dzięki Jego łasce, na którą się otwieramy. Życie duchowe to dynamiczny proces, to coś, co nie jest stałe, to coś, co jest nam zadane, coś, co możemy rozwijać, coś, co powinniśmy w nas pielęgnować. Ogromne zadanie, bardzo trudne zadanie. To jest coś, co jest łatwe?
No zdecydowanie nie. Gdyby to było łatwe, to każdy człowiek byłby... No, mielibyśmy tutaj utopię. Gdyby każdy potrafił rozwijać się duchowo na tyle, żeby zyskać te wszystkie owoce, o których mówiliśmy i żeby żyć w zgodzie z całym społeczeństwem i z całym światem. Niestety nam się to nie udaje. Niestety to jest trudna droga, którą naprawdę ciężko dążyć w naszym świecie, bo to, co cały czas zaznaczam, potrzebujemy ciszy, a w naszym świecie ciężko o nią.
No właśnie, jeden z wielkich mistyków Kościoła, Tomasz Merton, mówiąc o ciszy, zapisał właśnie te słowa: jeśli brak nam nadziei na pogodzenie się z samym sobą w naszej wewnętrznej samotności i ciszy, wówczas nigdy nie będziemy w stanie odkryć prawdy o sobie. Będziemy ciągle uciekać i nigdy się nie zatrzymamy. Jeżeli nie będzie samotności, nie będzie ciszy, nigdy nie odkryjemy prawdy osobie. To są bardzo ważne słowa, bardzo ważne i bardzo kluczowe. Na początku naszego życia duchowego ta cisza powinna być. I pewno bardzo nas cieszy to, że w naszym Kościele katolickim, także wśród wielu ludzi młodych, w wielu wspólnotach odradza się adoracja Najświętszego Sakramentu, kiedy tak właściwie jest Chrystus, jest człowiek i najczęściej, pewno najlepiej jest wtedy cisza. Jest cisza, która nie jest ciszą niewygodną, nie jest ciszą niepotrzebną, ale jest tym właśnie bardzo dobrym czasem wsłuchiwania się w bicie własnego serca, wsłuchiwania się też w głos Pana Boga w nas, w naszym życiu. Ale w życiu duchowym, w jego rozwoju też na pewno może sprzyjać obecność drugiego człowieka. Kiedy patrzymy na rozwój życia duchowego świętych, to zwykle oni mieli ludzi, którzy im towarzyszyli.
No tak, potrzebujemy jakichś wzorców. Może one są w głębi nas, ale jeśli źle rozczytamy drogę, to możemy pójść w zupełnie innym kierunku, dlatego potrzebujemy takiej drogowskaz właśnie w postaci ludzi.
Z jednej strony drogowskaz ludzi, którzy swoją osobowością, swoim zachowaniem nas będą pociągali. Takim najpełniejszym wzorem jest oczywiście Chrystus i jego postawa. Boga człowieka, człowieka, który zmagał się z codziennością, z problemami, z cierpieniem, z głodem, ze łzami, tak jak my. Ale też obecność drugiego człowieka to kierownictwo duchowe. Kierownictwo duchowe, które może bardzo przyspieszyć nasz proces rozwoju duchowego, które to kierownictwo duchowe może być naprawdę bardzo skutecznym wsparciem dla nas wszystkich. Jak rozumieć kierownictwo duchowe? Czy kierownictwo duchowe to sakrament spowiedzi? Kiedy zgłębiamy problem, to okazuje się, że kierownictwo duchowe to nic innego jak pomoc w rozeznaniu osobistej sytuacji konkretnego człowieka. To ktoś, kto nam pomaga rozeznać sytuację duchową oczywiście naszego życia. Ktoś, kto wsłuchuje się w nasze opowieści o tym, jak wygląda nasze życie duchowe i podpowiada nam, i sugeruje. I być może zwraca uwagę, że jest coś nie tak. Niekoniecznie kierownikiem duchowym musi być ksiądz w konfesjonale. Takim kierownikiem duchowym może być przyjaciel, przyjaciółka. Oczywiście człowiek, który jest uduchowiony, który jest też mądry we wierze i który będzie potrafił dobrze doradzać, który będzie potrafił tak doradzać, że to życie duchowe będzie rozkwitało i to życie duchowe będzie stawało się coraz bardziej mocne. Dobiega już do końca nasza dzisiejsza audycja Trudne Sprawy. Na zakończenie podsumujemy. Pytanie, które dzisiaj stawialiśmy zarówno Państwu, jak i sobie, to pytanie, czy życie duchowe u Polaków zyskuje na wartości. Co robić, aby to życie duchowe miało w nas jeszcze większą wartość? Pozostańcie razem z nami i chcemy tę audycję zakończyć słowami, które napisał Tomasz Merton, człowiek, który w Nowym Jorku, będąc jeszcze młodym, był daleko od Boga, szukał siebie, szukał głębi, szukał wiary, szukał sensu i kiedy zastukał do furty klasztoru, tak jak wiemy, klasztoru trapistów, rozpoczął tam bardzo trudne, pełne pokory życie. On odkrył Pana Boga i on tak się nim mocno zafascynował, że dzielił się, pisząc wiele wspaniałych, cudownych publikacji i książek, między innymi Siedmiopiętrową górę. I możemy czytać u niego właśnie te słowa. Nasza prawdziwa podróż przez życie odbywa się w nas. Jest to sprawa wewnętrznego rozwoju, zdobywania coraz większej głębi. I dodawał, dziś ważniejsze od nawrócenia jest, żebyśmy znaleźli Boga w sobie, wtedy inni też Go w nas zobaczą. Dziękujemy serdecznie, życząc dobrej, spokojnej nocy. Audycja Trudne Sprawy dzisiaj o życiu duchowym. Czy to życie u Polaków zyskuje coraz większą wartość? Miejmy nadzieję, że tak jest i miejmy nadzieję, że nasza osobista współpraca z Bogiem w ciszy, w różnego rodzaju wspólnotach i grupach, ale także i nasze osobiste zaangażowanie i nadzieja właśnie w tym życiu duchowym będą przyczyniały się do tego, że będziemy mieli, tak jak mówił Chrystus, życie w obfitości. obfitości. I to jest ten cel, to jest to zadanie, abyśmy nie wegetowali, ale abyśmy jako ludzie, chodząc po ziemi, mieli życie w obfitości, a to życie w obfitości może dawać nam sam Jezus Chrystus, który swoją łaską, swoim błogosławieństwem może nas przemieniać, może nas uzdrawiać i może nas prowadzić przez to życie do tego największego szczęścia w niebie. Zapraszamy za 2 tygodnie, a na koniec utwór, który zaśpiewa Maciej Belcar i Jerzy Styczyński, zatytułowany Modlitwa. Dobrej nocy, szczęść Boże.
Dobranoc.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, lecz kamieniem nie bądź mi. Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, abyś skinął ręką. Wystarczy jedna Twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie. Słyszysz mój błagalny głos. Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Marnuję ani chwili, bo dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, spraw, bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw, bym ją przeżył jeszcze raz. We'll be right back.
Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Więc kamieniem nie bądź mi.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.